Więc rozmowa Jezusa z dwójką uczniów, którzy zmierzali do Emaus, pokazuje, w jakim stanie psychicznym, emocjonalnym byli uczniowie po tym, jak Jezus został ukrzyżowany, po tym, jak Jezus umarł. Rozmowa pokazuje, jak oni przeżywali to, co się wydarzyło z ich przywódcą. Pokazuje, co działo się w ich głowach i sercach. Łukasz mówi nam, że oni byli przygnębieni, że ich twarze były smutne. Mieli nadzieję, że Jezus, jako ten mocarny prorok, on odkupi Izraela. A jego śmierć spowodowała, że ta nadzieja umarła. Kiedy mówią w wersecie 21, że już trzeci dzień, jak to się stało, znaczy, że w ich przekonaniu Jezus był już martwy na dobre. Definitywnie martwy. I to oznaczało wszelki koniec nadziei, dla ich nadziei, nadziei odkupienia Izraela. Dodatkowo widzimy, jaka jest ich reakcja na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Łukasz w wersecie 22 mówi o zdziwieniu, jakie zostało wywołane przez kobiety, które powiedziały, że widziały aniołów, którzy powiedzieli im, że Jezus żyje. Informacja o tym, że Jezus żyje, nie wywołała eksplozji radości wśród uczniów. Wywołała zdziwienie. Inaczej mówiąc, być może sobie pomyśleli, co te kobiety wygadują. Czy coś im na głowę padło? Gdzie Jezus żyje? Niektórzy poszli to sprawdzić. I chociaż było tak, jak mówiły kobiety, to nie byli przekonani, że Jezus żyje. I w wersecie 36 Łukasz mówi nam, że Jezus ukazał się uczniom. Jaka była ich reakcja? Przestraszyli się, bali się, byli pełni lęku, myśleli, że widzą ducha. Więc to pokazuje, że chociaż słyszeli od innych, że Jezus żyje, to nie dawali temu wiary, wątpili, nie mogli w to uwierzyć, że Jezus żyje. I w wersecie 25 i 26 Jezus zwraca się do tych wątpiących, nie dających wiary zmartwychwstaniu uczniów i mówi do nich tak, o głupi i gnuśnego serca, by wierzyć, gnuśnego, czyli powolnego, leniwego, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Dlaczego uczniowie zareagowali w taki sposób na wieść o zmartwychwstaniu? Dlaczego? Jezus daje jasno, poprzez to, co powiedział uczniom do zrozumienia, że nie podoba mu się ich reakcja, że nie podoba mu się to, że oni nie dowierzają. Ale pytanie, dlaczego nie dowierzają? Jezus nam to wyjaśnia. Źródłem tej niewiary, tego braku wiary jest brak wiary w to, co powiedzieli prorocy. Ten brak wiary w to, co powiedzieli prorocy, wynika z braku zrozumienia tego, co się wydarzy, co się musi wydarzyć z Chrystusem. Inaczej mówiąc, uczniowie mieli swój własny napisany scenariusz. Oni mieli swój własny scenariusz na to wszystko, co ma się wydarzyć. I definitywnie w ich scenariuszu nie było miejsca na śmierć. Ich scenariusz był rodem z Hollywood. Z happy end. Odkupienie Izraela. Prawda? Niewielkim kosztem. A tutaj wydarzyło się coś, co nie było w ich scenariuszu, czego ich scenariusz nie przewidywał. Ten, który miał ich odkupić, umarł. Jest już trzeci dzień w grobie, umarł na dobre. Więc generalnie scenariusz można wyrzucić do kosza, jest już niepotrzebny. Kiedy na przykład Jezus zapowiadał swoją śmierć, pierwszy raz zapowiedział swoją śmierć, to Piotr wziął Jezusa na bok i powiedział, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Co nam to pokazuje? Piotr miał swój scenariusz, uczniowie mieli swój scenariusz. Kiedy Jezus innym razem zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie, oni nie zrozumieli, o co mu chodzi, a bali się go pytać. Więc znowu pokazuje, że oni mieli swoje własne myślenie, oni mieli swój własny porządek wydarzeń, tego, co ma się wydarzyć. I tam nie było miejsca na to, że ich odkupiciel musi umrzeć. Nie rozumieli, nie wierzyli w to, co mówią prorocy. Mieli swoje własne przekonania. nie wierzyli w to, co mówią prorocy, nie rozumieli tego, co ma się wydarzyć i dlaczego ma się wydarzyć. Dlatego śmierć Jezusa wprawiła uczniów w tak ogromne zakłopotanie. I to jest problem. I to jest problem, ponieważ Jezus 3 lata spędził ze swoimi uczniami, przygotowywał ich przez 3 lata do służby, do pracy na rzecz Bożego Królestwa. Ale to, w jakim stanie znajdują się po Jego śmierci, no, powoduje, że oni się nie nadają do niczego. Nie nadają się do wykonania tego zadania. Nie nadają się do tego, żeby iść i głosić Chrystusa. Można powiedzieć, że są jak naczynia. I ta wieść o zmartwychwstaniu po prostu spowodowała, że te naczynia się... wieść o zmartwychwstaniu, o śmierci Jezusa spowodowała, może nie wieść o śmierci, tylko to, że Jezus umarł, spowodowało, że to jakby te naczynie o podłogę potłuc. Są w strzępach, można powiedzieć, potłuczeni, nie są w stanie wykonać dzieła, do którego zostali powołani. Więc nie nadają się do użycia, dlatego jest to ogromny problem. I co w tej sytuacji robi Jezus? Co w tej sytuacji robi Jezus? Po pierwsze, Jezus ukazuje się swoim uczniom, ukazuje się apostołom, robi to, żeby mogli przekonać się na własne oczy, że On żyje. I widząc postać, która im się ukazała, uczniowie przestraszyli się, ponieważ myśleli, że to jest duch. Więc Jezus każe im dotknąć swojego ciała. Jezus każe im sprawdzić, że On nie jest duchem, że ma ciało i kości. Duch nie ma ciała, duch nie ma kości, tak? A On ma. Więc poprzez dotknięcie mogli sprawdzić, czy faktycznie jest to ciało i kości, czy tylko duch. Ponadto Jezus daje im kolejny dowód tego, że powstał z martwych, że powstał w ciele, a nie jako duch. Jaki jest to dowód? Spożywa z nimi jedzenie. Prawda? Duch nie może spożywać jedzenia. A Jezus z nimi jadł. W ten sposób rozwiał ich wątpliwości co do zmartwychwstania. Uczniowie już dłużej nie powątpiewają, nie mają wątpliwości. Jezus Chrystus prawdziwie powstał z martwych. Więc pierwsza rzecz, jaką Jezus zrobił, pokazał im się, ukazał im się. Po drugie, Jezus pokazał im, że to wszystko, co się wydarzyło, było zapowiedziane w Piśmie. Że było zapowiedziane w Piśmie, które dzisiaj określamy jako Stary Testament. I ponieważ ich scenariusz się zawalił, czy rozsypał się, więc oni byli wtedy, byli dopiero gotowi słuchać, co Jezus ma naprawdę do powiedzenia odnośnie swojej śmierci i zmartwychwstania. I Jezus im to wyjaśnia. Przez całe Pismo z nimi przeszedł i pokazał im, że to wszystko musiało się wydarzyć. I w 45 wersecie Łukasz mówi, że Jezus otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wcześniej tego nie rozumieli. Wcześniej mieli różne kawałki puzli, które były porozrzucane. Teraz to te puzle poukładały się w całość i stworzyły obraz, który oni mogą widzieć, który mogą podziwiać i który mogą rozumieć. Rozumieją, dlaczego Chrystus musiał umrzeć oraz zmartwychwstać. Rozumieją, dlaczego musiał cierpieć, dlaczego musiał to wszystko przejść. Rozumieją, jaki jest Boży plan odkupienia. W końcu, po trzecie, może nie w końcu, ale po trzecie widzimy, że no już skoro rozumieją, po co to wszystko się stało, dlaczego tak miało być, w związku z tym Jezus mówi, no teraz idźcie na cały świat i głoście, bądźcie świadkami tego wszystkiego, ponieważ to wszystko, co się wydarzyło, ma charakter odkupieńczy. To jest zbawienie dla wszystkich narodów, które musi być ogłoszone wszystkim ludom. Zarówno Żydom, jak i poganom. To znaczy, że trzeba to iść i ogłosić, począwszy od Jerozolimy, dokąd musieli się udać. Więc począwszy od Jerozolimy, mieli być świadkami tych wszystkich wydarzeń dla wszystkich narodów. Począwszy od Jerozolimy, mają iść na cały świat i głosić wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Uczniowie mają głosić Jezusa ukrzyżowanego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wydawać by się mogło, że w tym momencie wszystko już jest na miejscu, te rozbite naczynia już są całe i teraz mogą być używane. Uczniowie już dłużej nie wątpią w zmartwychwstanie. Oni widzieli zmartwychwstałego, wierzą, że Jezus żyje, więc teraz mogą być świadkami. Uczniowie teraz rozumieją, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Rozumieją Boży plan z odkupienia. I w końcu uczniowie są posłani, by być świadkami Jezusa na całym świecie, począwszy od Jerozolimy. Więc wydawać by się mogło, czy mogłoby się wydawać, że wszystko jest zrobione po to, żeby tylko wstać, iść i głosić Chrystusa. Wydawałoby się, że mają wszystko, czego potrzebują, by zanieść dobrą nowinę tym, którzy siedzą w mroku śmierci. Ale tak nie jest. Ale tak nie jest. Jest jeszcze jedna rzecz, którą potrzebują, żeby być naczyniami, które Bóg może używać, które są użyteczne dla Boga. Jest czwarta rzecz, o której mówi Jezus, zanim wstąpił do nieba. W 49 wersecie Łukasz napisał: a oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca mojego. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Uczniowie mają pozostać w Jerozolimie i oczekiwać obietnicy Ojca, mają oczekiwać tego przyobleczenia mocą z wysokości. Ta obietnica Ojca to obietnica chrztu Duchem Świętym, obietnica wylania Ducha Świętego na wszystkich wierzących. I dopóki Duch Święty nie stąpi na uczniów, dopóki Duch Święty nie zostanie wylany z nieba na wierzących, dopóty uczniowie nie mogą iść na cały świat, by głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Ich misja głoszenia, upamiętania dla odpuszczenia grzechów ma się rozpocząć od Jerozolimy i ma się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy otrzymają obietnicę Ojca. I widzimy, że po tym, jak Jezus, że po tym Jezus wstąpił do nieba. Informacja, i Łukasz mówi nam, że w 51 wersecie, że Jezus rozstał się z nimi. Inne wersje, inne tłumaczenia podają, że rozstał się z nimi i został uniesiony w górę, więc jest to informacja o tym, że Jezus odszedł do nieba, wstąpił do nieba. Więc wszystko, co było potrzebne, zostało zrobione i Jezus mógł wstąpić do nieba, mógł ujść do Ojca. Wszystko jest na miejscu. To co jest potrzebne, to tylko ta obietnica Ojca, żeby ona została wypełniona. To jest potrzebne wylanie Ducha Świętego. A to może się wydarzyć tylko wtedy, kiedy Jezus odejdzie do Ojca. Bo gdy odejdzie do Ojca, wtedy będzie Go prosił, aby dał innego pocieszyciela, innego pomocnika. Wtedy Ojciec pośle Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Wtedy Duch Święty zostanie posłany przez Ojca i Syna. I obietnica zostanie zrealizowana, zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Więc to pokazuje, mam nadzieję, że ta obietnica Ducha Świętego jest kluczowa. Ta obietnica Ducha Świętego jest kluczowa dla dalszego rozwoju wydarzeń związanych z odkupieniem, z odpuszczeniem grzechów przez dzieło Jezusa, przez krzyż Jezusa. Dopóki Duch Święty nie jest znany, można powiedzieć, wszystko jest zamrożone, czeka, aż Duch Święty stąpi. Uczniowie muszą czekać, aż Duch Święty zostanie wylany, aż otrzymają moc wysokości. Moglibyśmy zapytać, czy możemy zapytać, dlaczego? Dlaczego musieli czekać na moc wysokości? Dlaczego nie mogli pójść? Przecież już wszystko było przygotowane, można powiedzieć. Wierzyli w zmartwychwstanie, widzieli zmartwychwstałego, rozumieli, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Zostali nawet posłani. Ale nie mogą iść, dopóki Duch Święty nie zostanie wylany na nich. Dlaczego tak? Kilka powodów. Musimy pamiętać, że misja, z jaką zostali posłani uczniowie, to nie wyłącznie dzielenie się Ewangelią. Tak? To nie wyłącznie dzielenie się Ewangelią. Bycie świadkami Jezusa wiąże się z wiernym przekazaniem nie tylko wydarzeń, jakie miały miejsce z krzyżem, ze śmiercią, ze zmartwychwstaniem Jezusa. Bycie świadkami wiąże się też z wiernym przekazaniem nauczania Jezusa Chrystusa. Musimy pamiętać, że misją uczniów było czynienie ludzi uczniami Jezusa. Jak to mieli robić? Poprzez nauczanie tych ludzi, przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. Więc żeby robić to wiernie, bo od świadka oczekuje się, że będzie to robił w sposób wierny. Więc żeby robić to wiernie, potrzebowali pomocy z góry. Potrzebowali innego pocieszyciela na miejsce Jezusa, innego pomocnika, Ducha Prawdy, który nauczy ich wszystkiego, który przypomni im wszystko, co Jezus powiedział. Potrzebowali ducha prawdy, który wprowadzi ich w prawdę, ponieważ będzie mówił to, co usłyszy od Ojca i Syna. Oni potrzebują kogoś, kto by im pomógł w tej misji, żeby być świadkami wiernymi. Po drugie, musimy pamiętać, do kogo zostali posłani uczniowie. Uczniowie zostali posłani do ludzi martwych duchowo, do grzeszników, do ludzi ślepych duchowo, którzy chodzą w mroku śmierci. Tak Biblia opisuje nas, grzeszników. Sytuacja jest podobna do wizji, jaką miał Ezechiel w Starym Testamencie. Bóg postawił Ezechiela pośrodku doliny. I ta dolina była pełna suchych kości. I Bóg kazał Ezechielowi, aby ten mówił Boże Słowo do tych suchych kości. A gdy Ezechiel zaczął mówić Boże Słowo, zaczął prorokować, wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ te suche kości zaczęły łączyć się ze sobą. Potem te kości zaczęły wypełniać się ciałem. I na końcu przyszło żywsze tchnienie i te ciała powstały do życia. Ci ludzie ożyli. Uczniowie Jezusa zostali posłani do takich suchych kości, do ludzi nie mających nadziei żywota wiecznego, do ludzi w grobach, do ludzi w niewoli śmierci. Zostali posłani, by mówić Boże Słowo, aby ci ludzie mogli ożyć. Ale to nie Słowo ich ożywia, lecz Bóg. Oczywiście Słowo jest potrzebne, ale to Duch Święty jest tym, który daje życie, który ożywia zmartwych, który daje życie tym usłym kościom. Żaden człowiek nie ma mocy ożywić kogokolwiek. Tylko Bóg, który jest sprawcą i dawcą życia, może to uczynić. Więc Bóg ich posyła nie po to, żeby ożywiali, ale po to, żeby mówili Boże Słowo do tych suchych kości. I tylko Bóg może te suche kości ożywić i dać, i tknąć ponownie życie w tych ludzi. Więc jest to ogromna odpowiedzialność, ogromne zadanie. W końcu musimy pamiętać, że celem ich misji było przyprowadzenie ludzi do posłuszeństwa wiary, do wiary w Jezusa Chrystusa, do wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna Bożego. A ten cel mógł zostać zrealizowany jedynie wtedy, gdy wiara ludzi opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Mogli iść i we wspaniałych słowach mówić o Jezusie Chrystusie. Używać zdolności oratorskich, być wspaniałymi mówcami i pokazywać wspaniałą mądrość ludzką. Ale to jest za mało, żeby wiara mogła się na tym opierać. Ponieważ wiara w Jezusa Chrystusa musi się opierać nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Wiara ludzi musi się opierać na duchu i na mocy. Apostoł Paweł, kiedy pojechał do Koryntu, mówi o tym, że kiedy do nich przybył, to nie przybył do nich ze wspaniałą mową, z mową mądrości, że ta mowa pod względem takiej ludzkiej mądrości czy elokwencji miała braki, poważne braki. Ale w jego mowie objawiało się coś innego. W jego mowie objawiał się duch i moc. Dlaczego tak? Apostoł Paweł wyjaśnia, aby wiara wasza nie opierała się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej. Ale na mocy Bożej. I tylko wtedy, kiedy objawia się Duch i Jego moc, wtedy wiara może opierać się na Bożej mocy. Ponieważ to Duch Święty jest tym, który przekonuje człowieka, przekonuje świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Jest taka bajka dla dzieci o rzepce. Tak, rzepka siedzi głęboko w ziemi, rzepa siedzi głęboko w ziemi i przychodzi dziadek, tak, próbuje rzepkę wyrwać, czy wnuczek, już nie pamiętam, i nie daje rady, bo ona siedzi głęboko. Więc przychodzi już prawie cała rodzina i nawet zwierzęta i ciągle dopiero na końcu udaje im się tą rzepkę wyciągnąć. I tutaj jest trochę inna sytuacja. Grzesznik jest tak martwy duchowo, że chociaż my jako ludzie byśmy się spieli tysiącami, prawda, milionami, to żaden z nas nie jest w stanie ożywić martwej osoby. Tylko Bóg, tylko Duch Święty w swojej mocy może to uczynić. Dlatego, żeby wiara mogła się opierać na mocy Bożej, dlatego potrzebowali Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który przyjdzie, kiedy przyjdzie, to przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Myślę, że to nam pokazuje, jak bardzo uczniowie potrzebowali tej obietnicy Ojca, tego przyobleczenia mocą z wysokości. Bez tej obietnicy wszelki trud był absolutnie daremny. Byłby absolutnie daremny. I głoszenie byłoby absolutnie stratą czasu. To tak jak kazać małemu dziecku, aby podniosło słonia. Dużego słonia, dorosłego słonia. Jest to niemożliwe. To dziecko nie jest w stanie tego uczynić. Ono potrzebuje pomocy kogoś innego, kogoś mocniejszego, kogoś silniejszego niż ono. Tak samo jest z uczniami. Zadanie, jakie jest przed nimi, przerasta ich siły i możliwości. Dlatego Jezus wstąpił do nieba, aby otrzymali moc Ducha Świętego, aby zostali przyobleczeni mocą z wysokości i żeby mogli temu zadaniu podołać nie w swojej mocy, ale w mocy Ducha Świętego. Oczywiście są też i inne powody, dla których uczniowie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa potrzebują Ducha Świętego. I dzięki Bogu, z relacji Łukasza w Dziejach Apostolskich wiemy, że 10 dni po tym, jak Jezus wstąpił do nieba, Duch Święty został wylany. Ta obietnica Ducha Świętego, obietnica Ojca została zrealizowana. W drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich możemy czytać o tym, jak Duch Święty został wylany, jak uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym. I że ta obietnica Ducha Świętego odnosi się do wszystkich wierzących. Ilu ich Pan Bóg powoła? To wylanie stało się raz na zawsze. I możemy czytać o tym, jak uczniowie stali się świadkami Jezusa, począwszy od Jerozolimy, aż po krańce świata. Więc ta obietnica została zrealizowana, została wypełniona i dowodem na to, że tak się stało, jest Kościół. Nie budynki, ale ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Pomimo licznych prób zniszczenia chrześcijaństwa, ono dalej istnieje. Jest nawet pewien paradoks, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Jest paradoks związany z jego rozwojem, ponieważ historia pokazuje, że chrześcijaństwo przeżywało swój największy rozwój w momencie prześladowań tych największych. Tak? Dlaczego można się stąd? Dlaczego, kiedy chrześcijanie są prześladowani, to wtedy to chrześcijaństwo się rozwija? Powód jest, można powiedzieć, bardzo prosty, ponieważ kiedy przychodzi prześladowanie, wierzący zaczynają sobie zdawać sprawę, jak są słabi, jak słabe są ich siły, jak słabe są ich własne siły. Wtedy wydaje się, że lepiej dostrzegają swoją słabość, a kiedy są słabi, wtedy stają się mocni. Stają się mocni, ponieważ wtedy Boża moc, moc Ducha Świętego okazuje się w nich w pełni. Dlatego Paweł mówi, będę miał upodobanie w prześladowaniach, w głodzie. Dlaczego? Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy Boża moc manifestuje się, objawia się w pełni. Wtedy w mocy Bożej są świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I to powoduje, że ludzie są przyciągani do tego, mimo prześladowań. Oni widzą pewną realność Chrystusa w życiu tych, którzy są prześladowani. I to ich przyciąga. Więc chrześcijaństwo rozwijało się i rozwija wtedy, kiedy są prześladowania. Mam nadzieję, że to pokazuje nam, jak ważne jest nauczanie na temat Ducha Świętego, jak ważne dla Kościoła jest nauczanie Ducha Świętego, jak ważne dla chrześcijan, dla ich codziennego życia. Szczególnie w naszej kulturze zachodniej, która jest zdominowana materializmem, czyli odrzuceniem tego, co ponadnaturalne i jest nasycona taką wiarą w swoje własne siły i możliwości. Jako chrześcijanie zbyt często skupiamy się na własnych zdolnościach, na własnych siłach, na własnym rozumie, że pomijamy temat chrztu Duchem Świętym, ponieważ Ten temat obnaża naszą słabość, naszą zależność. A nikt nie chce być słaby w kulturze, gdzie siła, gdzie moc jest promowane. Ale logika Boga jest taka, że kiedy jesteśmy słabi, jeśli chodzi o nasze ludzkie siły, to wtedy jesteśmy mocni, ponieważ Boża moc może się objawić w pełni. Pamiętajmy o tym, że uczniowie nie mogli zacząć swojej misji, dopóki nie stąpił na nich Duch Święty, chociaż technicznie, w cudzysłowie, byli do niej przygotowani. Widzieli Zmartwychwstałego. Tak? Już nie wątpili, że Jezus zmartwychwstał. Rozumieli, dlaczego to wszystko się stało. Mieli otwarte umysły do tego, żeby rozumieć Pisma. Byli posłani. Ale nie mogli pójść, ponieważ byli słabi i potrzebowali mocy z wysokości. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy słabi. I w tym jest nasza moc. I w tym jest nasza moc, tak? Że kiedy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni, ponieważ Duch Święty działa. Ale jest też druga strona medalu. Tak? Z jednej strony nasza kultura jest materialistyczna, odrzuca to, co ponadnaturalne, ale z drugiej strony widać, że coraz więcej ludzi kieruje się w stronę spirytualizmu, czyli takiej koncepcji świata, że wszystko jest duchowe i poddane takim pierwiastkom duchowym, gwiazdom na przykład, jakimś duchom panującym w przestworzach. Więc cały czas świat jest duchowy. Dlatego coraz częściej, znaczy od jakiegoś czasu jest taki, może nie powiem, że boom, ale pojawiają się programy, gdzie występują wróżbici. No, można się śmiać, ale tak jest, tak? Te programy są popularne. Można zadzwonić do tych ludzi, którzy są na antenie i oni wróżą. Tak? Wróżą z kart, czy wróżą na różne sposoby. I niedawno, w zeszłym roku bodajże, czytałem artykuł w jakimś takim tygodniku czy dwutygodniku na temat korzystania przez biznesmenów usług wróżbiarskich. Coraz więcej ludzi, biznesmenów, odwołuje się w prowadzeniu biznesu właśnie do takich usług. Idą do astrologów, idą do wróżbitów i chcą porad odnośnie biznesu. Więc widać, że jest to sfera, która kwitnie, a skoro kwitnie, znaczy jest na nią zapotrzebowanie, jest na nią popyt. I podobnie ma się sprawa w Kościele. Jest zapotrzebowanie na duchowe rzeczy. Tak, jest zapotrzebowanie na te spektakularne działanie Ducha Świętego, na proroctwa, na uzdrowienia, na indywidualne kierowanie. Ale dzieje się to zawsze kosztem czegoś. Dzieje się to kosztem Pisma Świętego, które odchodzi gdzieś na bok. Pojawia się myślenie, że skoro mam Ducha Świętego, to ja już Pisma Świętego nie potrzebuję. Bo Duch Święty będzie mi mówił, jak mam żyć. Duch Święty będzie mi mówił wszystko, co ja potrzebuję usłyszeć. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest to niebiblijne podejście. Całkowicie niebiblijne, ponieważ Pan Jezus miał problem po swojej śmierci, miał problem ze swoimi uczniami. Oni mieli swój scenariusz, oni nie rozumieli Pism. I co Jezus zrobił? Powiedział, przyjdzie Duch Święty, wprowadzi ze wszelką prawdę, to ja już nie muszę nic robić, mogę iść do nieba, do Ojca. Nie. Pan Jezus ukazał się swoim uczniom i co zrobił? Otworzył im umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Pokazał im po kolei, we wszystkich księgach Pisma Świętego, we wszystkich częściach Starego Testamentu, co one mówią o Nim. I wtedy, żeby mogli zrozumieć. Dlatego Jezus poświęcał tyle czasu, aby im wszystko wyjaśnić, poświęcał tyle czasu wcześniej, aby ich przygotować. Nauczał ich słowa, aby oni mogli być przygotowani do tego, żeby nauczać innych. Bo żeby nauczać innych, trzeba być samemu najpierw przygotowanym. Żeby wyjaśniać innym rzeczy, trzeba samemu najpierw je rozumieć. Więc jeżeli odrzucamy Pismo, to odrzucamy konieczność rozumienia Pisma, to automatycznie wyłączamy się z realizacji wielkiego posłannictwa. Ponieważ bez zrozumienia Pisma nie będziemy w stanie nauczać innych. Ponadto jak zobaczymy na działanie Ducha Świętego w Kościele, to widzimy, że Pan Jezus ustanowił pewne dary, dar nauczania na przykład w Kościele. Po co? Nie dla rozrywki, ale po to, żeby przygotować świętych do dzieła służby. Więc to pokazuje, że potrzebujemy zarówno Słowa, zarówno Pisma, jak i Ducha Świętego i nie powinniśmy zrezygnować ani z pierwszego, ani z jednego, ani z drugiego. Ponieważ Duch działa w zgodzie ze Słowem. Duch działa w jedności ze Słowem. Więc jesteśmy słabi i potrzebujemy Ducha Świętego. Ale też potrzebujemy korzystać z tego rozumienia, które jest możliwe, czy też z tych darów, które Duch Święty daje, które Jezus daje, abyśmy rozumieli Pismo Święte lepiej, abyśmy rozumieli dzieło odkupienia lepiej, abyśmy mogli to przekazywać innym. I w końcu dziękujmy Bogu i Synowi, Ojcu i Synowi za to, że posłał Ducha Świętego, który uzdalnia nas, wierzących, do tego, byśmy byli sługami Nowego Przymierza. Bez Jego pomocy, bez Jego mocy nie dalibyśmy rady. Nie bylibyśmy w stanie wypełnić tego, do czego powołał nas Bóg w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy Ducha Świętego i dzięki Bogu za to, że ten Duch Święty został dany, został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy i że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje Ducha Świętego. To jest wspaniała rzecz, tak? Kolejna rzecz, która w pewien sposób wywyższa Jezusa. Jezus wstąpił do nieba, zasiadł na tronie po prawicy Ojca i posłał Ducha Świętego. Wypełnił obietnicę Ojca. Amen.